Godzina 17. Poseł Tomasz Rzymkowski zmaga się z problemami drogowymi, problemami poruszania się po Warszawie, który zna każdy kierowca. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu. Przepraszam, ale 3 godziny temu wyjechałem z Kutna i do tej pory nie mogę dotrzeć.
Niestety to się zdarza. Znamy wszyscy warunki warszawskie, a wiem, że w Krakowie też nie jest lepiej. Pozdrawiamy szczególnie naszych słuchaczy na 95,2 FM w Krakowie. Panie pośle, wczoraj do późnej nocy obradował Sejm. Był wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego i właśnie może od tego zacznijmy. Jak poseł, no już doświadczony, druga kadencja z tego co pamiętam, właśnie jak panie pośle, jako prawnik też ocenia przebieg tego głosowania?
No, standardowo można powiedzieć. Całą procedurę można omówić w następujący sposób. Wpłynęły 3 kandydatury kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego w związku z tym, że w dniu bodajże 12 grudnia 3 grudnia kończy się kadencja obecnych 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka celem zaopiniowania przedłożonych kandydatur, a następnie Sejm w drodze głosowania jawnego każdego z kandydatów przegłosował. Czyli panią profesor Krystynę Pawłowicz, pana przewodniczącego Stanisława Piotrowicza. Mówię przewodniczącego, ponieważ w minionej kadencji razem z nim pracowałem i w Krajowej Radzie Sądownictwa i w Prezydium Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. I bardzo bym powiedział utytułowanego i doświadczonego profesora prawa z Uniwersytetu Gdańskiego, pana profesora Jakuba Seligi. Bardzo dobrego kandydata skądinąd, który miałem wrażenie, że gdyby nie był zgłoszony przez mój klub, czyli Prawo i Sprawiedliwość, byłby poparty również przez przedstawicieli opozycji. Przynajmniej takie głosy w kuluarach można było usłyszeć, opiniujące kandydaturę pana profesora.
No właśnie, a czy sama, no nie było to do końca normalne głosowanie, ponieważ część posłów przyszła z transparentami. Jakie to były napisy i czy one pana zaskoczyły?
No, zaskoczyły. Znaczy, ja nie jestem przyzwyczajony do hucpy na sali plenarnej Sejmu. Uważam, że tego typu zachowania nie powinny mieć miejsca i mam nadzieję, że Komisja Etyki Poselskiej zajmie się tymi posłami, którzy przerwami próbowali zakłócić posiedzenie, wykrzykiwali, mieli jakieś literki na tablicach przygotowanych przez siebie, skądinąd w taki chałupniczy sposób. To są rzeczy, które absolutnie nie powinny mieć miejsca w polskim parlamencie, ale ja bym tylko zważył, to nie jest jakaś próba relatywizowania tego negatywnego zachowania, ani tłumaczenia tym bardziej, ale mam wrażenie, że ci parlamentarzyści nie mają pomysłu na siebie, poza robieniem tylko i wyłącznie zamieszania, paraliżowania prac parlamentu, czy też zwracania na siebie uwagę i eskalowania jakichś napięć społecznych. No i to zrobili.
No właśnie, a posłowie opozycji też przemawiając jeszcze przed głosowaniem nad przyjęciem kandydatur, mówili o tym, że szczególnie Stanisław Piotrowicz jest byłym działaczem komunistycznym, jest człowiekiem, który powinien, jakby był człowiekiem z honorem, powinien odejść z PZPR-u. Czy pan podziela zdanie posłów opozycji?
Znaczy, ja uważam, że jeszcze inny, znacznie bardziej absurdalny argument był podnoszony przy okazji kandydatury i pani profesor Krystyny Pawłowicz i pana Stanisława Piotrowicza, mianowicie kwestia wieku. Mianowicie opozycja przygotowała 2 ekspertyzy prawne. Jedna autorstwa pana profesora Chmaja, druga pana profesora Matczaka. Obydwie ekspertyzy w sposób moim zdaniem kuriozalny powoływały się na przepisy dotyczące przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Natomiast tutaj mówimy o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego, gdzie konstytucja wprost mówi o 9-letniej kadencji. I gdyby rzeczywiście w ten sposób traktować serio tą opinię prawną, to wówczas chyba 2 obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, między innymi były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Leon Kieret musiałby przejść w stan spoczynku, gdyby serio potraktować tą opinię. To była główna oś argumentacji opozycji przeciwko obydwu kandydatom. To również wybrzmiało bardzo mocno na Komisji Sprawiedliwości. Przez półtorej godziny kwestie formalne załatwialiśmy, a przez kolejne półtorej dopiero mogliśmy zadać pytania i usłyszeć odpowiedzi od kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
No właśnie, te 9 lat jest rzeczą, o której też nieraz mówiła opozycja, że kadencja trwa 9 lat i zgodnie z konstytucją nie powinna tutaj podlegać jakimkolwiek rozmowom. Tutaj był też problem przewodniczącej Trybunału Konstytucyjnego, która nie zgłosiła, nie chciała dalej, bo z tego co może pan poseł znaczy, przypomnieć, ale z tego co pamiętam jest też...
O pierwszą prezes Sądu Najwyższego, tam wówczas był ten problem. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden element, to znaczy w chwili, kiedy procedowaliśmy w ubiegłej kadencji nad projektem ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, właśnie posłowie opozycji złożyli propozycję, aby tego wieku górnej granicy nie określać. I tak się też stało końcowo. Ta poprawka posłów Platformy Obywatelskiej została przyjęta. I bardziej dziwi, że oni się podnoszą kwestię wieku, jak sami de facto usunęli to z projektu wówczas ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Dobrze, a jeszcze dlaczego też tak długo trwały te wszystkie obrady? Jak to wyglądało wczoraj? O której pan poseł poszedł spać?
Może tak zapytam. Ja poszedłem spać o 4:30, bo po prostu z Sejmu pojechałem do domu, do Kutna, a wyszedłem z Sejmu około godziny 1:15. Dlaczego tak długo trwały? My wybieraliśmy wczoraj 16 członków Trybunału Stanu. 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego i 4 spośród 6 członków Krajowej Rady Sądownictwa.
I przede wszystkim o tym ostatnim wyborze tutaj najwięcej piszą media, że była to hańba i należało anulować, oczywiście opozycyjne względem partii rządzącej media, że była to hańba i należało anulować i powtórzyć głosowanie.
No ale tak się też stało na wniosek opozycji. To głosowanie zostało anulowane i zostało przeprowadzone ponownie. Po to w regulaminie Sejmu i chyba żadne ugrupowanie w polskim parlamencie nie kwestionuje tego przepisu regulaminu Sejmu, który obowiązuje od wielu kadencji, jest instytucja reasumpcji głosowania. W sytuacji, kiedy dochodzi do błędów spowodowanych omyłką poprzez posłów, bo ten wybór był dosyć trudny. Trzeba było wybierać z listy na maszynkach do głosowania, które mają chyba już 2 dekady. Ja nawet nie znam osoby, która ma telefon takiej generacji, jak te urządzenia, z których korzystamy. No i doszło po prostu do błędu. Wówczas marszałek Sejmu skorzystała z prawa do tego, aby przeprowadzić reasumpcję tego głosowania. Ja przypomnę, że chwilę wcześniej przed głosowaniem nad członkami Krajowej Rady Sądownictwa było głosowanie nad kandydatami do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie chociażby panu posłowi Szczerbie karta do głosowania i to nawet chyba 2 karty do głosowania odmówiły posłuszeństwa.
No i przyznam, nie wiem, czy nawet nie 3, jak oglądałem, to chyba 3 razy podchodził.
3 razy podchodził, bo raz myślał, że ta jego karta zadziała, potem dostał zastępczą, ta zastępcza nie działała, w końcu ta kolejna karta zadziałała. Ale pani marszałek wstrzymała głosowanie specjalnie dla pana posła Szczerby. Tutaj przypisywanie tej intencji pani marszałek naprawdę jest nie na miejscu. Bo podejrzewam, gdyby taka sytuacja miała miejsce z marszałkiem z Platformy Obywatelskiej, a problem miałby poseł Prawa i Sprawiedliwości, to podejrzewam, nikt by na to nie zwracał uwagi. Byłaby tylko uwaga, że pan poseł czy pani posłanka źle eksploatowała tą kartę do głosowania i wskutek tego nie ma prawa głosu. To są oczywiście technikalia, to jest problem, który moim zdaniem Kancelaria Sejmu również powinna zważyć, czyli konieczność modernizacji tego systemu głosowania, bo tutaj niestety człowiek nie zawiódł, tylko technika.
No właśnie, mi tutaj też przyznam od razu taki lapsus się wkradł, bo przy głosowaniu do Trybunału Konstytucyjnego to opozycja mówiła, żeby anulować głosowanie, że należy głosować jeszcze raz i krzyczała hańba, natomiast tak, hańba tak. Drugi raz krzyczała opozycja, gdy pani marszałek nie anulowała głosowania, przepraszam, gdy właśnie anulowała głosowanie i nastąpiła reasumpcja przy wyborze do KRS-u. Tam nawet stenogramy pokazuje opozycja, że ktoś z sali powiedział: pani marszałek, trzeba anulować, bo my przegramy, za dużo osób jest na sali, naprawdę. No i tam dalej ktoś mówił, wody nalej i takie.
No, doszło po prostu do błędu i pani marszałek skorzystała z swojego prawa do tego, aby to anulować. No po to jest instytucja reasumpcji. Proszę mi wierzyć, że ten wniosek pani marszałek, znaczy ten wniosek skierowany do pani marszałek przez pana posła Szczerbę i grupę 30 posłów, aby dokonać reasumpcji głosowania, w którym jednym on nie wziął udziału z racji na to, że ta karta do głosowania, czy też maszynka do głosowania odmówiła mu posłuszeństwa, no ona po prostu, ten jego głos by po prostu nie zadecydował. Ta różnica głosów między głosami za kandydatem i przeciwko kandydatowi była zbyt wielka, aby wpłynęło to na wynik głosowania. Natomiast skala w przypadku głosowania do Trybunału, do Krajowej Rady Sądownictwa, no była znacząca. I ona rzeczywiście wykrzywiała wolę Wysokiej Izby w stosunku do wyniku głosowania. A liczy się przede wszystkim wola. Tego typu instrumenty są w całym naszym systemie prawnym. Jeśli ktoś omyłkowo popełni błąd pisarski, są instrumenty, aby to naprawić. Najważniejsza jest wola człowieka, a nie kazuistyka, bo ona się po prostu ociera o zupełnie inną cywilizację, na pewno nie naszą.
No właśnie, i to jeszcze, bo jeżeli dobrze zrozumiałem, to opozycja żąda odwołania pani marszałek dzisiaj. Chyba gdzieś mi się nawet obiło uszy, że ktoś jakieś zgłoszenie do prokuratury zgłosił. Natomiast właśnie, czy taki wniosek o odwołanie marszałka ma sens w tym momencie?
Znaczy, w logice opozycji z pewnością tak. Natomiast z punktu widzenia funkcjonowania państwa, no absolutnie nie. Marszałek została niedawno wybrana, dosłownie dwa tygodnie temu i już na pierwszym posiedzeniu, a tym samym posiedzeniu, na którym została wybrana, posłowie opozycji składają wniosek, a w zasadzie deklarują, że taki wniosek złożą o odwołanie pani marszałek. To się absolutnie jakby mija z rzeczywistością i z potrzebami. Ja uważam, że pani marszałek jest naprawdę bardzo tolerancyjna wobec różnych zachowań posłów opozycji. Wczorajsze zachowanie głównie posłanek Koalicji Obywatelskiej, które wykrzykiwały, wychodziły z jakimś transparentem i próbowały zakłócić posiedzenie. To pan marszałek Kuchciński, podejrzewam, że zdecydowałby się nawet na usunięcie z obrad posłów za tego typu zachowania, a pani marszałek naprawdę aż za wielką tolerancją podeszła do tego typu zachowań.
Ale czy to znaczy, że, bo pamiętam, z poprzedniej kadencji też takie sytuacje miały miejsce, szczególnie właśnie na samym początku, gdy był bój o Trybunał Konstytucyjny, o odwoływanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, o powoływanie nowych. Pamiętamy tą próbę puczu w Sejmie. Czy to będzie nadal trwało pana posła zdaniem?
Jeśli się przypatrzymy niektórym politykom Koalicji Obywatelskiej, no to oni widzą w tego typu zachowaniu główną oś swojej aktywności publicznej. Z pewnością pewnym zaskoczeniem dla mnie, ale i podejrzewam dla opinii publicznej, jest zachowanie parlamentarzystów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy na tle parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej no zachowują względny spokój i porządek. No oczywiście za wyjątkiem tych gestów z pięścią do góry, która odwołuje się, powiedział, do takiej skrajnej lewicy, ja to traktuję jako taki gest komunistyczny, to póki co no nie podkrzykuje, wręcz przynajmniej w wielu wypowiedziach publicznych, medialnych, politycy SLD, członkowie klubu parlamentarnego, no, ganią polityków Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej i koalicjantów za zachowanie no nieparlamentarne, bo to pochukiwanie, pokrzykiwanie, tupanie, wykrzykiwanie, wymachiwanie różnymi przedmiotami, to jest to jest rzecz, która nawet w oczach skrajnej lewicy budzi zdziwienie i zniesmaczenie. Pytanie, czy tego typu zachowania będą eskalowały, czy nastąpi deeskalacja tego typu zachowań, no i jak na to zareagują władze klubu parlamentarnego. Pamiętajmy, że no nie jest to zbieranina atomów, tylko no jest to zorganizowana grupa w ramach klubu parlamentarnego, ma swoje kierownictwo, ma swojego rzecznika dyscypliny, ma regulamin swojego klubu, no i powinno kierownictwo klubu Koalicji Obywatelskiej reagować i wyciągać konsekwencje od swoich parlamentarzystów, bo ich zachowanie moim zdaniem godzi w dobre imię przede wszystkim polskiego parlamentu, ale również i tych polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy no, zachowują się tak, jak byśmy wymagali od parlamentarzystów, czyli godnie.
No właśnie, a zdaniem posłów Lewicy tutaj sytuacja jest odwrotna. To posłowie PiSu nie zachowują się godnie. No, jak mówił dzisiaj pan Krzysztof Gawłowski, cytuję za gazeta.pl, posłowie i posłanki PiS namawiali do łamania polskiego prawa, namawiali do naprawiania głosowania, które według nich zostało przegrane i w związku z tym złożyli zawiadomienie do prokuratury. Czy w takim razie pan jako doktor prawa uważa, że jednak ta reasumpcja miała prawo być? Czy tutaj są jakieś podstawy do złożenia?
Zgodnie z regulaminem Sejmu osobą, która decyduje o tym, czy może być reasumpcja głosowania, powtórzenie, anulowanie głosowania, no jest marszałek Sejmu. Jest to osoba, która prowadzi blok głosowań, która podejmuje tego typu decyzje, no sprawuje taką swoistą policję sesyjną i w sytuacji, kiedy stwierdza, że zaistniał błąd, który w sposób rażący może wpłynąć na określenie woli większości parlamentarnej. Pamiętajmy, my jako parlamentarzyści, jako ciało kolegialne działające w ramach parlamentu, no podejmujemy decyzję na podstawie woli 460 posłów albo tylu, ilu uczestniczy w danym posiedzeniu. Jeśli w wyniku głosowania ta wola byłaby w jakikolwiek sposób wykrzywiona, no dochodziłoby do skandalu i nadużycia. Zachowanie pani marszałek tylko i wyłącznie spowodowało, że ta wola została odzwierciedlona we właściwym, adekwatnym wyniku wyborczym.
I teraz już pytanie na koniec, które nie dotyczy co prawda pana wykształcenia, nie dotyczy prawa, ale dzisiaj na cmentarzu na Rossie zostało pochowanych 20 uczestników powstania styczniowego. Jak pan ocenia nasze relacje polsko-litewskie?
Moim zdaniem są coraz lepsze. Tak oceniam, przy czym jeszcze jest wiele mankamentów w tych relacjach dotyczących chociażby statusu Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie, polskiej edukacji czy języka polskiego. Te kwestie nadal są potężną zadrą w relacjach polsko-litewskich, ale mam wrażenie, że też i Litwa zmieniła tą narrację wobec Polski i zauważyła, że Polska chce dobrych relacji z Republiką Litewską. No i Litwa w części też ma świadomość tego, że jej bezpieczeństwo, strategiczne bezpieczeństwo zależy w zdecydowanej mierze od relacji z Polską. No, pamiętajmy o tym, że jest przesmyk suwalski, pamiętajmy o tym, że wojska NATO, aby przyjść z pomocą krajom nadbałtyckim, muszą przejść przez terytorium Polski, przez ten niewielki przesmyk między obwodem kaliningradzkim, który jest częścią Federacji Rosyjskiej, a Białorusią, na której również stacjonują wojska rosyjskie. Moim zdaniem tutaj nastąpiło po prostu chłodne, trzeźwe podejście do tych relacji ze strony Litwy i mam nadzieję, że to zacieśnianie dobrych relacji polsko-litewskich w odwołaniu do pięknej tradycji łączącej obydwa nasze narody spowoduje, że te relacje będą naprawdę z roku na rok coraz lepsze i te kości zgody, które nas dzielą, będą stopniowo zanikały.
I ostatnie już tym razem, naprawdę ostatnie pytanie. Czy pan poseł lubi elektryczne gitary?
Ja generalnie powiem w ten sposób. Ja nie jestem fanem muzyki. Generalnie słabo się tam na muzyce. Znam dorobek Pawła Kukiza, Kazika Staszewskiego. Kilka utworów czerwonych gitar znam i bardzo lubię.